W ramach tego optymizmu zajmiemy się dzisiaj Argentyną, nowym prezydentem, którego mają Argentyńczycy od kilku raptem tygodni, Javier Milei.
Taki fajny facet, że ja bym wolał...
Ale właśnie, czy on jest fajny, czy on jest wariatem, wie pan, bo ja tak
patrzę... A to
patrzę,
jedno drugiego nie wyklucza. On przechodzi z katolicyzmu, rozczarowany Franciszkiem, na judaizm.
Na judaizm. No to jest jednak strasznie bolesna operacja. Tam się robi taka sytuacja bardzo ciekawa, bo to może być sytuacja wręcz taka rewolucyjna. Jak można żyć w świecie, w którym inflacja wynosi 150%?
Żyje pan w takim świecie? Widział pan swoje rachunki za gaz?
On też zamierza się rozprawić, to akurat brzmi bardzo dobrze, z klimatystami i z tą radykalną ideologią klimatystyczną.
Dobry dowódca mówi za mną, a nie do ataku. Dzień dobry. Mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate. No pachną obłędnie i państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak ziu, tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, ostatnim antysystemie w tym 2023 roku. Ja, czyli Paweł Lisicki, jestem w Warszawie, Wojciech Cejrowski już nawet nie będę pytał, bo jest, jak rozumiem, na prerii.
Ja jestem w nastroju karnawałowym, proszę pana, założyłem nawet na siebie lampki, które żem zdarł z choinki.
To już nie miał pan osobnych lampek, tylko pan musiał z choinki zdzierać.
Proszę pana, chciałem takie zamiast krawata na Sylwestra, coś zamiast muszki, no takie coś chciałem i se znalazłem takie, zdarłem z choinki, ale takiej w samochodzie małej.
No dobrze, bo już się naprawdę trzeba pana coraz bardziej obawiać o pana kondycję.
Tutaj... Nie, mnie się już pogorszyć nie może, bo musiałbym zaniknąć, żeby mi się pogorszyło.
No dobrze, czyli lampki się palą, koszula kolorowa, Sylwester przed nami, jesteśmy zachwyceni.
Nawet sylwestrowa, hawajska, proszę pana, są różne elementy. Są jeszcze bombki na tej koszuli, ale już z bombek nie Pan Jezus błyska w naszą stronę, tylko błyska bal. Nie wiem, czy w Polsce jeszcze się bale sylwestrowe urządza. W tej chwili jesteśmy zwijającym się imperium w upadku, tak jak Stany Zjednoczone trochę. No i obawiam się, że już coś takiego jak bale sylwestrowe, że się zabiera na bal swoją żonę, matkę, ukochaną babcię i ludzie suknie wkładają, że to wymarło.
Znaczy, po pierwsze jestem tak, bo o ile w przypadku Stanów Zjednoczonych co do ich imperialności, to jestem przekonany, to co do polskiego imperium, to nie za bardzo. Natomiast nie, no oczywiście nadal są bale, nadal są suknie, jeszcze kobiety chcą się pięknie ubierać, zakładać suknie i tak wyglądać właśnie balowo. No jeszcze nie zostało wszystko doprowadzone do takiego szaleństwa i wymieszania, jak niektórzy by chcieli, czyli pozbawienia płci, ich poszczególnych cech i tak dalej, tego wszystkiego, co łączy się z tym genderystycznym koszmarem, ale nie chcę dzisiaj rozmawiać o genderystycznym koszmarze.
No więc właśnie tuż przed takie tylko, piękne...
Tylko,
w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, które ma też czarne wątki, no to Sylwester to jest...
Tak, idziemy w coś optymistycznego. Idziemy w optymizm, tak. I w ramach tego optymizmu zajmiemy się dzisiaj Argentyną. Argentyną, ale tym razem nie tango i nie piękną muzyką argentyńską i tak dalej, tylko nowym prezydentem, którego mają Argentyńczycy od kilku raptem tygodni, Javier Milei, chyba tak się wymawiać to powinno. Pan jest tutaj znawcą, więc nie wiem, czy nie popełniłem jakiegoś błędu. Javier Milei, tak to się mówi?
Tak się mówi.
Tak się mówi, no to dobrze.
Ale jak się będzie mówiło niedługo, nie wiemy, bo on przechodzi z katolicyzmu, rozczarowany Franciszkiem, przechodzi na bardziej ortodoksyjne w jego ocenie na judaizm. Tylko nie wybrał się do której konkretnie formie.
No, wybrał się, to jego pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych już jako prezydenta, bo oczywiście wcześniej bywał też, ale jako prezydenta pojechał na Brooklyn, do Żydów na Brooklynie, no i tam ogłosił, że tak mu się podoba, że zamierza przejść na judaizm. Wie pan, ja tak sobie pomyślałem, że poza wszystkim innym, to znaczy poza teorią, no to jest jednak strasznie bolesna operacja, którą on chce przeprowadzić na sobie.
Nie,
no,
nie, nie. On już powiedział, nie? Że to niekoniecznie w jednym z wywiadów w trakcie kampanii wyborczej kiedy myśmy go oglądali z tą piłą łańcuchową, chciał ciąć wydatki rządowe i w tej chwili to wprowadza. No to też pytano go o to i on mówi, że on właściwie jest starotestamentowy, bardzo mocno, minus ten jeden mały element, jakim jest obrzezanie. Aha. I nie sądzę, żeby w dorosłym wieku się rwał, chociaż w Starym Testamencie tam początek obrzezania to się zaczyna od tego, że do kilkunastu dorosłych facetów tego dokonuje na samym sobie, a potem dopiero noworodki. Ale nie wiem, czy pójdzie aż tak daleko. Ja na Brooklynie za to mam dwa występy, proszę pana, na Trzech Króli, 5
stycznia. Mam nadzieję, że pan nie zmierza w stronę prezydenta Milleya. Czy
no, może pójdę sobie zwiedzać, może tak powiem. Też wolę Stary Testament tak jak on, bo dla takich ludzi prostego rytu jak ja, to on jest wyraźniejszy. W Starym Testamencie rozumiem wszystko, wszystkie prawdy i wszystkie bajki, natomiast w Nowym bardzo niewiele rozumiem. To może Milley ma tak samo.
Może zostawmy teraz wątki Nowego i Starego Testamentu. I
tak, bo to, że on chce przejść na judaizm, to w Polsce mu nie zyska popularności. A to jest taki fajny facet.
Ale właśnie, czy on jest fajny, czy on jest wariatem, wie pan? Bo ja tak patrzę na te różne
informacje. A to jedno drugiego nie wyklucza.
Okej, czyli on może być też fajny.
Ja jestem bardzo fajny, chociaż jestem wariatem. Jak ludzie Boso przez świat oglądają, no to po prostu wariat. Ale jednocześnie to się fajnie ogląda. I on jest w tym stylu, bo kobrody ma jak Elvis Presley. Zachowuje się jak dziecko autystyczne, które ma pod kontrolą tę swoją nadekspresję, bo są i takie stłumione dzieci autystyczne i są takie, co mają nadekspresję. Autystyczne to nie ode mnie pochodzi, tylko on coś tam też w którymś wywiadzie był podpytywany w tym kierunku i on mówi, ja tam może mam ADHD albo autystyczny jestem, coś tam mi zdiagnozowali w dzieciństwie, ale mi to nie przeszkadza w życiu. No i jedzie po całości obietnicami.
No właśnie,
narodzie będzie bolało. Kiedy będę likwidował inflację, która was teraz boli, tylko się przyzwyczailiście, bo ona narastała, jest 150% i to jest taki ból, do którego się człowiek przyzwyczaja, bo boli coraz bardziej, ale nie, że zabolało nagle.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daje komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąsie uścisnąć, podpisuję państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com /występy.
Bilety na moje występy są na Kup Bilecik i Biletyna. Obie.pl.
Ale wie pan, tak się chwilę zacząłem zastanawiać, jak można żyć w świecie, w którym inflacja wynosi 150%.
No bo to pan żyje.
Słucham?
Żyje pan w takim świecie. Widział pan swoje rachunki za gaz w cyklu rocznym? Rok temu i rok do roku, a teraz? Nie,
ale chwileczkę. No, patrzymy na inflację jako na wzrost cen i bierzemy ją całościowo. Ja zresztą nie mam wrażenia, żeby gaz akurat aż o tyle wzrósł ze względu na to, że są chociażby dodatki. Ale mówię, nie chcę wchodzić w to, czy to było słuszne, czy nie. No jak 150% to oznacza w skali rocznej, że praktycznie kompletnie nie opłaca się trzymać pieniędzy w domu. Właśnie pieniądze trzeba natychmiast wydawać, wyrzucać ile wlezie.
To jest akurat bardzo zdrowe. Otóż dziadek mój uczył, przedwojenny milioner, który z Pucybuta milionerem został, dlatego podkreślam fakt, bo jakby odziedziczył miliony, to w ogóle bym się nie chwalił, że przedwojenny milioner. On się zrobił milionerem w II Rzeczpospolitej, miał bardzo mało czasu na to. A udało mu się, multimilioner. On uczył, że najgorszym pomysłem jest trzymanie pieniędzy w pieniądzach. No dobra, jeszcze gorszym trzymanie pieniędzy w banku. Pieniądze powinno się trzymać w czymś innym niż pieniądze.
A jeszcze gorszym będzie trzymanie pieniędzy w cyfrze.
Tak. Trzymanie współczesnych pieniędzy, za którymi nic nie stoi, bo nie mają parytetu złota na przykład, albo tak jak w Argentynie srebra, nie mają parytetu, czyli ja nie dostanę za ten papierek wydany mi przez rząd, bilet dłużny, nie dostanę nic. Gdybym gdzieś poszedł i powiedział, dajcie mi coś za to, nie ma nic na pokrycie tego, możemy tylko się wymieniać ja z panem tymi papierami dłużnymi, bo ja panu ufam, że pan mi coś wykona, jak ja panu dam kawałek papieru. No i w takiej sytuacji jest dobre dla ludzi nie trzymać oszczędności w pieniądzach. Czyli to, co pan zarzucił Argentynie, że przy 150% inflacji to strach jest trzymać pieniądze. Bardzo okay, dobrze.
Ja może bardzo dobrze. Zarzuciłem Argentynie, nie, bo to nie jest tak w ogóle bardzo dobrze, bo jednak tak żyjemy, to ma pan rację i pan jej nie ma. Ma pan rację o tyle, że żyjemy w sytuacji, gdzie współczesny pieniądz we współczesnych państwach nie ma pokrycia w niczym stałym. Ani w złocie, ani w srebrze, ani nie wiem, w diamentach, ani no w niczym nie ma. No po prostu jest tak nazwanym pieniądzem, które państwo wyrzuca z siebie i w związku z tym w każdej chwili może nam grozić jakaś nagła zmiana, która sprawi, że człowiek zostanie z niczym. I rzeczywiście takie przypadki już w historii były. Ale dla normalnej gospodarki to, że ludzie oszczędzają, myślą perspektywicznie, odkładają pieniądze, a potem w oparciu o to dokonują inwestycji, no to w ogóle jest rzeczą zdrową i rozsądną. No tak się rozwijała klasa średnia, w taki sposób człowiek funkcjonował kiedyś. Teraz tego oczywiście nie robi.
A tu bym zakwestionował odrobinkę. Może proszę, nie po całości. Dużo szybciej rozwija się klasa średnia, gdy jest zmuszona stale inwestować. Pieniądze są w stałym obrocie, czyli nie odkładam i nie zbieram na nic, tylko tak jak mój dziadek robił, zanim został multimilionerem. Cały czas uciekał od pieniądza w kierunku w towar, w ziemię, w złoto.
Tak, tu zgoda.
Czyli jak mam 20 zł, to kupię za to cokolwiek, cebulę, bo ją sprzedam za 22 i potem ale jak mam 22, mówi, to nie zbieram na nic, nie odkładam, tylko natychmiast zamieniam w jakiś sztywny towar.
Ale pan mówi o inwestycjach, tu zgoda, a ja mówię o czymś innym, o tym, co widzimy w tych państwach, gdzie jest duża inflacja, czyli wtedy się mówi o konsumpcji. Czyli tak naprawdę bez przerwy człowiek napędza ten ruch, tych pieniędzy jest na rynku coraz więcej. Inflacja nie chce przestać. No 150% to jest poziom jednak chorobliwy dla gospodarki i żadna gospodarka długo nie wytrzyma. I nic dziwnego, że Milei chce to skończyć, bo gdyby to było zdrowe, no to by tylko starał się to jeszcze nawet powiększyć. I on to chce zrobić rzeczywiście w sposób dosyć drastyczny, bo już podjął decyzję. Pierwszy, no nie on, tylko tam jego minister finansów, ale de facto on, że dokonał bardzo radykalnej dewaluacji peso. I tak jak teraz za jednego dolara, to znaczy nie teraz, tylko przed tą dewaluacją płacono 300 kilkadziesiąt peso za jednego dolara, tak z dnia na dzień wartość dolara wzrosła do 800, czy nawet więcej peso, czyli to jest wzrost o 54%, to jest dewaluacja o 54%. No, to oznacza, że dla całej masy ludzi to jest coś bardzo bolesnego, bo nagle ich pieniądze straciły tyle na te pieniądze peso, które trzymali, straciły radykalnie na wartości. Ta inflacja w związku z tym jeszcze przez chwilę wzrośnie, no bo przecież koszty transportu, energii i tak dalej wzrosną, tym bardziej, że Milei zapowiedział koniec dotacji do energii. No i tam się robi taka sytuacja bardzo ciekawa, bo to może być sytuacja wręcz taka rewolucyjna.
No tak, ale on obiecywał, że tak będzie, czyli realizuje dokładnie swój program wyborczy. Pytanie, czy ludzie, kiedy słuchali go, to wybierali sobie tylko te rodzynki, które im się podobają, że ja tu zlikwiduję część ministerstw, bo to są darmo zjady i tylko przeszkadzają wam.
Zlikwidowano 9, zdaje się. 9 ministerstw zlikwidowano
tak, no
to na początku.
Pytanie, czy ludzie słuchali tylko tego, czy słuchali też tego, co z taką samą energią mówił, że będzie bolało. Zlikwiduje inflację, ale na początku będzie bolało, bo muszę zrobić następujące ruchy, które spowodują, że ona pod niebo pójdzie na początku. Nie wiadomo, czy słuchali tych nieprzyjemnych rzeczy, czy tylko słuchali tego, co im się podobało. I teraz, jeżeli nie słuchali tych rzeczy nieprzyjemnych, a on je realizuje zgodnie z obietnicą wyborczą, no to nie można mu postawić zarzutu, jak człowiek jest uspokojony i z Polski albo ze Stanów Zjednoczonych czyta wszystko. No obiecywał w programie wyborczym, że będzie bolało. To czemu oni się złoszczą? Oni się złoszczą dlatego, że ich boli. I oni się nie odnoszą do tego, no zagłosowałem na niego, bo mi mówił, że będzie bolało, no ale wszyscy politycy kłamią, to ja myślałem, że on tak tylko gadał, że będzie bolało.
Nie, to rzeczywiście ktoś, kto by się tak tłumaczył, brzmiałoby to wyjątkowo zabawnie, choć prawdą jest, że ten sposób myślenia jest charakterystyczny dla społeczeństw demokratycznych, ponieważ ogół polityków łże jak pies, w związku z tym wyborcy już się przyzwyczaili do tego, że kogo się nie wybierze, to jednak najpierw gada coś tam pod podczas kampanii wyborczej, jak dostaje władzę, to mówi, że on teraz już zapomniał, albo nie może, albo nie w tę stronę, więc to może być takie dosyć nieprzyjemne zaskoczenie.
A ten skurczybyk Milei realizuje swoje obietnice wyborcze, czyli oszukał nas, bo przecież myśmy myśleli, że on kłamie, a on nas oszukał, bo mówił prawdę i realizuje dokładnie to, co nam mówił, że zrobi. Czyli ludzie się mogą się czuć, to brzmi dziwacznie, co ja mówię. Ale
to jest paradoks kłamcy, kłamcy tak zwane.
Mogą się czuć oszukani, bo zakładali, że on mówi nieprawdy. I z tym się policzy, z tym polityk musi się liczyć, że mu się naród zacznie buntować. To jest największy problem władzy. Czy mam władzę, czy nie mam władzy? Władzę mam, dopóki się mnie ludzie boją, albo idą za mną i chcą mnie słuchać i nawet jak im zaproponuję coś trudnego, to nadal idą za mną. Dobry dowódca mówi za mną, a nie do ataku. No i pytanie, czy będą za nim szli i jak długo? Kiedy no i zaczną wykruszać? Wtedy straci władzę i nie dlatego, że przegrał kolejne wybory, tylko ludzie przestaną go słuchać, no i po prostu może wydawać rozkazów ile chce, a ludzie nie będą go słuchali.
Ale na razie zanim jeszcze go przestali słuchać, to też zmieniono prawo w Argentynie i wprowadzono bardzo surowe kary dla tych, którzy zamierzają protestować na ulicach. To dotyczy tych różnych form takiego protestu czynnego, które przede wszystkim blokowania dróg, autostrad, no praktycznego uniemożliwienia życia. Wprowadzono za to bardzo surowe kary. On też zamierza się rozprawić, to akurat brzmi bardzo dobrze, ale nie wiem, czym się zakończy. No, zamierza się też rozprawić z klimatystami i z tą radykalną ideologią klimatystyczną, tymi wszystkimi protestami ekoterrorystów, którzy, że tak powiem, szykanują i prześladują normalnych ludzi. No, sam jestem bardzo ciekaw tego eksperymentu. To też pokazuje, może tak, może to jest rzecz z kolei pozytywna, że ludzie już są doprowadzeni do stanu determinacji i już po prostu są tak strasznie zniechęceni albo tak już kompletnie rozgoryczeni, że są zdecydowani wtedy powierzać władzę no, ludziom, co do których, jak widać w przypadku Milleya, granica między wariactwem a wizjonerstwem nie jest całkiem jasna, jest raczej rozmazana. To jest taki, wie pan, takie postawienie wszystkiego na jedną kartę.
Proszę pana, no to jest tak, jak pewien władca zatrudnił Mozarta. No, a obok Mozarta był ten Salieri taki uporządkowany, po kim wiedzieliśmy, że jak władca mu każe skomponować utwór majestatyczny na kolejną paradę, to będzie wykonane. Natomiast zatrudniając Mozarta, no postawiliśmy na Jokera. Ten Milei jest takim jokerem. Może mu
no
się
jest
udać.
Takim jokerem. Może mu się udać. Jedno, powiem panu szczerze, jedno jest na pewno przynajmniej dla mnie prawdziwe. Wolę rozmawiać o prezydencie Argentyny mimo wszystko i wszystkich zagrożeń, które są z nim związane, niż o drugim bohaterze argentyńskim, który siedzi w Rzymie. No to jednak jakoś, nie wiem, jakoś więcej takich pozytywnych iskier mimo wszystko dostrzegam w prezydencie Milleju, ale może to wszystko jest, nagle się okaże, że to jest jakaś dziwactwo i szaleństwo.
Ciekawostka na domknięcie, kiedy kręciłem boso przez świat w Argentynie, to wtedy już na świeżo papieżem był Bergoglio, czy jak on tam się nazywa, obecny Franciszek. I już wtedy, zaraz na początku, kiedy powinien być największy entuzjazm Argentyńczyków, który to entuzjazm Polak sobie szybko przetłumaczy na nasz entuzjazm, kiedy wybrali Jana Pawła II. Pierwszy Polak w historii świata, który zostaje papieżem, no po prostu super. Oni mieli w Argentynie wcześniej piłkarzy bardzo sławnych na cały świat, więc byli przyzwyczajeni trochę do tego, że jakiś Argentyńczyk jest sławny na cały świat. No ale papieżem został. W kraju, no większościowo katolickim. Nikt się tym nie ekscytował. To nie była popularna postać. Jak się chodziło po sklepach, to tam nie wisiały, tak jak u nas wszędzie portrety Jana Pawła II były w tamtym czasie, kiedy został papieżem i jeszcze długo potem. W Argentynie nie było w ogóle tego entuzjazmu. Oni go znali jeszcze jako biskupa, traktowali trochę jako szaraczka być może, nie wiem jako kogo. Nie podniecili się pozytywnie faktem, że nasz został papieżem.
Kurczę, no ja mam wrażenie, że oni po prostu okazali się, że tak powiem, wykazali pewną proroczą zdolność, no z czego się cieszyć, jak naprawdę nie ma się z czego cieszyć.
No bo no, jak pojechał do Ameryki Południowej papież, to bardziej entuzjastycznie był witany w Brazylii, Argentyńczyk, niż w Argentynie.
Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. I za włączanie, pisze personel, wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka, za subskrypcje i powiadomienia, które są darmowe, czyli nic Państwa nie kosztują. A są takie darmowe, drogi personelu, które kogoś coś kosztują. A nam pomagają na kanale, bo nie... Dziękuję Państwu bardzo za subskrybowanie mojego dzwoneczka.
A dochodzę do wniosku, że mimo wszystkich, że tak powiem, kłopotów, jakie przeżywają, to przynajmniej głowę na karku w tej sprawie zachowali i życzę im, żeby się nie pomylili i nie rozczarowali co do tego prezydenta Milleya, choć jak mówię, różnie to może być, bo między wariactwem a wizjonerstwem granica jest niewielka.
Tak, Milley chce przejść na dolary i myślę, że to by skończyło z inflacją z dnia na dzień. No i obiecywał zresztą, że chce przejść na dolary, zlikwidować peso czasowo, czyli usztywnić kurs, bo to najwygodniej jest tak zrobić, czyli zostawiamy fizycznie istniejące peso, nasze monety, tylko określamy z góry ich wartość i w zasadzie traktujemy je tak samo jak dolary. To Belize ma taki system, że 2 dolary belizejskie to jest tyle samo co dolar amerykański zawsze, niezależnie od tego jak wysoko czy nisko stoi dolar amerykański. Czyli to belizyjskie peso, dolar, przepraszam, śledzi dolara amerykańskiego. No i Milley chciał w Argentynie zrobić to samo. Co zrobił Ekwador i co zrobiła Panama, więc to nie jedno jest całkowicie nowe zjawisko. I na to czekam, bo tam się wtedy poprawi z dnia na dzień.
Ja też na różne rzeczy czekam, a jedno mogę powiedzieć śmiało, świetne leży do odważnych i myślę, że to jest moment, kiedy trzeba nasz program zakończyć.
Tak, wie pan co, zdejmę to, bo mnie przypala w szyję, więc już kończmy tę audycję.
Zaraz ktoś tam z gaśnicą się pojawi, upada. Grzegorz Braun wpadnie z gaśnicą.
Mam swoją, ale przytuliłbym go. No. Za ten jeden numer bym przytulił Brauna, tak jak nie przepadam za gościem, to za ten jeden bym go przytulił. No to już kończmy tę rozmowę, bo przytulający się Cejrowski z Braunem tak, to nie jest obraz, który ja bym chciał widzieć.